Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Kresowiacy, zespół z Lidy, jeden z najstarszych polskich zespołów na Białorusi, rozpoczął naszą dzisiejszą audycję. Witamy Państwa w sobotnie popołudnie w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. Nad piękną rzekę Niemen, proszę Państwa, będziemy dziś kilkakrotnie wracać oczywiście. W całej Polsce właśnie dzisiaj ma miejsce 12. odsłona akcji Narodowego Czytania. Wspólnie czytamy powieść Nad Niemnem, napisaną przez urodzoną na Grodzieńszczyźnie Elizę Orzeszkową.
Ta jedna z najważniejszych powieści literatury polskiej epoki pozytywizmu, podejmująca tematykę powstania styczniowego, była przed laty w szkole średniej lekturą obowiązkową. Obecnie jest lekturą uzupełniającą. Może Narodowe Czytanie i tegoroczna 160. rocznica powstania zwrócą uwagę nauczycieli na tę pozycję.
A propos nauczycieli, przypomnę, że w ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy z panią Krystyną Dzierżyńską, prezesem macierzy szkolnej na Litwie. Dziś poruszymy aktualny temat polskiej oświaty, między innymi na Grodzieńszczyźnie.
Niestety informacje dotyczące możliwości nauki naszych rodaków w języku ojczystym na terenie obecnej Białorusi do optymistycznych nie należą. Potwierdził to w telefonicznej rozmowie dr Piotr Kościński z warszawskiej uczelni Wistula, prezes Fundacji Joachima Lelewela.
Jaka jest sytuacja szkolnictwa polskiego na Białorusi? Do niedawna jeszcze młodzież polska mogła się uczyć w szkołach w Grodnie i w Wołkowysku, tych szkołach o charakterze państwowym.
No, sytuacja jest fatalna, ponieważ można powiedzieć, że historia zawróciła do lat 40. i 50. Jeszcze w pierwszych latach powojennych, po II wojnie światowej, były polskie szkoły w Grodnie czy w okolicach. Później systematycznie likwidowano, aż wreszcie zlikwidowano wszystkie szkolnictwo, stało się rosyjskojęzyczne, nawet nie białoruskojęzyczne, a rosyjskojęzyczne. No i w tej chwili mamy powtórkę tej sytuacji. Szkoły z polskim językiem wykładowym, no właśnie, w Grodnie i w Wołkowysku, szkoły, które powstały w znacznej mierze za polskie pieniądze. Myśmy zapłacili za budowę bądź remont obiektów. No one po prostu zostały zrusyfikowane. Innymi słowy, teraz są tam zajęcia prowadzone właśnie w języku rosyjskim.
Ale można powiedzieć, że na szczęście są alternatywy. Taką alternatywą były szkoły prowadzone przez organizację Polska Macierz Szkolna. Choć jak niedawno usłyszeliśmy, zamknięto też polską szkołę w Brześciu. Czy to jest jakaś alternatywa dla szkół państwowych?
To była alternatywa, ponieważ władze białoruskie, czy też można tak powiedzieć prosty reżim Łukaszenki, przystąpił do rozprawy z polskimi szkołami społecznymi, które myślę perspektywicznie mają być wszystkie zlikwidowane. Zresztą są wprowadzone, są nowe przepisy, zgodnie z którymi, żeby prowadzić naukę w języku innym niż rosyjski, ewentualnie białoruski, potrzebna jest specjalna zgoda Ministerstwa Oświaty. No niestety Polska Macierz Szkolna, która funkcjonowała bardzo ostrożnie i wydawało się, że przetrwa tą zawieruchę wokół Związku Polaków na Białorusi, też została zlikwidowana przez władze i obiekty jej zostały sprzedane na aukcji, w tym bardzo piękny obiekt szkoły społecznej przy Polskiej Macierzy Szkolnej. Takie szkoły istniały też przede wszystkim przy oddziale Związku Polaków na Białorusi i one też systematycznie ulegają likwidacji bądź już zostały zlikwidowane.
Dla Senackiej Komisji Polonii przygotował pan raport straty poniesione przez polskie organizacje na Białorusi. Jaka jest skala tych strat i czego one przede wszystkim dotyczą?
No niestety ta skala jest bardzo duża. To jest według ostrożnych obliczeń 50-60 milionów złotych, a być może znacznie więcej. Bo formalnie rzecz biorąc, Związek Polaków na Białorusi wciąż istnieje, tylko ten legalny z kierownictwem, można by tak powiedzieć, narzuconym przez reżim Łukaszenki, tak naprawdę nie robi nic. Po prostu zaprzestał funkcjonowania. Być może na szczęście, w każdym bądź razie w 16 domach polskich na całej Białorusi no działalność praktycznie zamarła. Lokale zostały wynajęte firmom komercyjnym, tak jak w Wołkowysku przejęte przez szkołę państwową. Także to są budynki bądź wybudowane za polskie pieniądze, czyli za pieniądze podatników polskich, bądź też wyremontowane za polskie pieniądze. No niestety, żeby to wszystko odzyskać, no musi się zmienić władza na Białorusi, ponieważ trudno sądzić, aby Aleksander Łukaszenko i jego współpracownicy nagle zmienili kurs i zechcieli wprowadzać z powrotem jakieś elementy demokracji, wolności, w tym także przywróciliby prawa do działalności i organizacji mniejszości narodowych. To jest jednak mało realne.
Łatwo jest tą sytuację komentować tutaj mieszkający w Polsce, natomiast tam mniejszość polska, Polacy mieszkający na Białorusi mają ogromny problem. Czy oni w ogóle mają jakąś nadzieję? Czy jest szansa na to? Powiedział pan o tym, że dopiero jak Łukaszenka przestanie funkcjonować. Czy to jest jedyna alternatywa?
No myślę, że w tej chwili to jest jedyna taka możliwość, dlatego że trudno sobie wyobrazić jakąś inną sytuację. Natomiast pamiętajmy, że nikt nie myślał, że upadek Związku Radzieckiego nastąpi tak, jak nastąpił. Nikt tego nie przewidywał, nikt się tego nie spodziewał, a jednak nastąpił, a jednak odrodzenie polskości nastąpiło i to bardzo szybko. Polskie organizacje zaczęły funkcjonować i przez kolejne lata tworzone zostały właśnie struktury choćby szkolnictwa polskiego. Te domy polskie, no to był efekt nie tylko środków pochodzących z Polski, ale też do usilnej pracy polskich działaczy. No ci polscy działacze albo trafili do aresztów, do więzień, jak na przykład teraz Andrzej Poczowut, czy wcześniej również Andżelika Borys, albo zostali zmuszeni do wyjazdu do Polski. No jest jednak spora grupa członków Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi, no właśnie, którzy przebywają w Polsce, albo po prostu musieli zaprzestać jakiejkolwiek działalności. Ale jeżeli nadarzy się taka możliwość, to jestem przekonany, że ta działalność będzie wznowiona.
Na koniec naszej rozmowy chcieliśmy zmienić temat, a mianowicie kilka lat temu dzięki panu ukazał się film Krew na bruku o obronie Grodna w 1939 roku. Teraz jest pan producentem filmu o Wilnie.
No, to jest taki pomysł, który przewiduje stworzenie filmów ukazujących obronę trzech najważniejszych miast. Grodno 1939 to był pierwszy film, bardzo taki półprofesjonalny jeszcze, zrobiony za bardzo skromne pieniądze. Planowaliśmy zrobić film o Lwowie, ale no najpierw była pandemia, a potem wojna na Ukrainie i oczywiście trudno mówić o robieniu filmu we Lwowie. Zapadła decyzja, zresztą zgodnie z prośbą i sugestią naszych przyjaciół z Wilna, żebyśmy zajęli się właśnie Wilnem. I znacząca część tego filmu już została zrealizowana. Były zdjęcia w Wilnie i w okolicach tego miasta. Powiem przy tym, że stąd, że na przykład kręciliśmy przy cmentarzu na Rossie, właśnie na cmentarzu przy grobie matki serca syna, czyli marszałka Piłsudskiego. No, wzbudziło ogromne zainteresowanie zarówno polskich wycieczek, które regularnie tam się pojawiały, jak i zwykłych przechodniów. Patrzyłem, jak kierowca miejskiego autobusu tak się zapatrzył na grupę polskich żołnierzy z karabinami, że z trudem jechał prosto. Ale no, to są oczywiście sytuacje zabawne czy śmieszne, a my staramy się na poważnie działać i chcielibyśmy, czy taki jest plan, aby ten film został zrealizowany do końca listopada tego roku. I mam nadzieję, że potem będzie go można obejrzeć. Zapewne w TVP Historia, chociaż jeszcze trudno powiedzieć, gdzie i w jaki sposób będzie pokazywany.
Czyli premiera jeszcze przed świętami.
Taką mam nadzieję, tak powinno być.
Bardzo dziękujemy za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
W ocenie naszego rozmówcy, doktora Piotra Kościńskiego, tylko zmiana władzy na Białorusi da nadzieję na normalność, także tę dotyczącą mniejszości polskiej. I oby ta normalność jak najszybciej wróciła.
A teraz połączymy się, drodzy Państwo, z Wilnem, w którym już czeka na nas, mamy nadzieję, z powieścią nad Niemnem w ręku, redaktor Walenty Wojniło z portalu Wilnoteka.lt.
Ależ oczywiście, witam naszych słuchaczy i kolegów redaktorów z nad samego Niemna. Nie żartuję, redakcja Wilnoteki zaprosiła młodzież z Wilna i Solecznik, by razem akurat dziś w sobotę wybrać się do Druskiennik, jak najbliżej miejsca, gdzie dzieje się akcja tej powieści, i tam właśnie urządzić czytanie na wzgórzu, w miejscu, gdzie Rotniczanka wpada do Niemna, a gdzie kiedyś stała ulubiona ławeczka marszałka Piłsudskiego. Jeszcze do niedawna rósł tam dąb, pod którym naczelnik wypoczywał, ale piorun go trzasnął, a resztę dokonał po cichu deweloper. Śladu już po dębie nie ma, będzie nowe sanatorium, ale władze Druskiennik w tym roku powrócili do idei, by jednak jakoś upamiętnić bohatera Polski w jego ulubionym kurorcie. Złośliwi żartują, że najlepiej razem z dr Eugenią Lewicką, która także jest postacią zasłużoną dla tego miasteczka nad Niemnem. Ale wracając do czytania narodowego, jak zwykle nie mogło w tym tygodniu zabraknąć go w kawiarni Sakwa vis-a-vis świętych Piotra i Pawła w Wilnie. Wczoraj nad Niemnem zabrzmiało także w Starym Dworze w Szumsku nad samą granicą białoruską. Wiadomo, dziś te relacje polityczne między Mińskiem a Wilnem czy Warszawą nie zachęcają do odwiedzania Grodzieńszczyzny. Jednak duchowo w tym czytaniu łączymy się z naszymi rodakami nad górnym biegiem Niemna, bo po litewskiej stronie mamy już ten dolny. Ale wiadomo, nie samym czytaniem Wileńszczyzna żyje. Bez większych obchodów minęła w tym tygodniu 30. rocznica pierwszej i jedynej pielgrzymki świętego Jana Pawła II na Litwę. Pamiętamy wszyscy te nabożeństwa właśnie nad Niemnem, w Kownie, w Szydlowie i na Górze Krzyży, ale najbardziej tę inwokację z kaplicy Ostrobramskiej.
Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy, Ty w ostrej świecisz bram, Ty, co gród zamkowy Nowogrodzki ochraniasz z jego wiernym ludem, tak mnie, dziecię, do zdrowia przywróciłaś cudem. Amen.
Dla Polaków nie tylko z Wileńszczyzny na zawsze pozostanie w sercu niezwykle spotkanie z papieżem rodakiem w polskim kościele Ducha Świętego w Wilnie, gdzie wówczas czczony był pierwowzór obrazu Jezusa Miłosiernego, jedyny namalowany pod okiem i według wskazówek świętej Faustyny. Niestety 30. rocznica tej pielgrzymki na Litwie minęła jakoś całkiem niezauważalnie. Przy polskich szkołach Wilna ruszyły natomiast próby wielkiego poloneza, którym z inicjatywy Telewizji Polskiej Polacy na Wileńszczyźnie, ale i na całym świecie mają uczcić 17 września. Już za tydzień w rocznicę sowieckiej agresji zapraszam wszystkich do Jedynki, gdzie tuż po głównym wydaniu wiadomości na żywo wejdzie Wilno z polonezem na placu katedralnym. A więc do zobaczenia w przyszłą niedzielę i do usłyszenia na falach Radia Gdańsk.
Dziękujemy redaktorowi Walentemu Wojniło za korespondencję i zapraszamy redaktora Daniela Wojciechowskiego, który podzieli się z Państwem informacjami historycznymi w kresowym kalendarium.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Rozpoczynamy naszą wycieczkę w przeszłość. 4 września 1809 roku w Krzemieńcu, który do II wojny światowej był w województwie wołyńskim II Rzeczypospolitej, urodził się Juliusz Słowacki. Ukrywać nie trzeba, bo i panowie chyba tego nie ukrywają także, że Juliusz Słowacki był skonfliktowany z Mickiewiczem. Jednak do konfrontacji poetów, jak głosi anegdota, doszło dopiero w 1840 roku w Boże Narodzenie. Bracia Eustachy i Romuald Januszkiewiczowie postanowili zaprosić na uroczystą kolację około 40 gości, polskich emigrantów, a najważniejszym z nich był właśnie Mickiewicz, więc przy stole doszło do poetyckiej konfrontacji, a całej przytoczyć w naszym kalendarium niestety nie możemy. Rywali połączyła śmierć, obaj spoczęli w krypcie Wieszczów Narodowych w katedrze na Wawelu w Krakowie. 7 września 1928 roku rozpoczęła się pierwsza edycja kolarskiego biegu dookoła Polski, czyli wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Liczący prawie 1500 kilometrów, wyścig podzielono na 8 etapów. Drugi etap tego wyścigu prowadził z Lublina do Lwowa, a trzeci ze Lwowa do Rzeszowa. Przypomnę jeszcze o dwóch wrześniowych bitwach. 8 września 1514 roku pod Orszą wojska Polski i Litwy pod wodzą Konstantego Ostrogowskiego rozgromiły trzykrotnie liczniejszych Rosjan. To jedno z największych zwycięstw w historii oręża polskiego. Natomiast 9 września, ale już w wieku XVII, w 1698 roku, hetman Felix Kazimierz Potocki pokonał ponad dwukrotnie liczniejszych Tatarów pod Podhajcami. Była to ostatnia zwycięska bitwa Wojska Polskiego z Tatarami. Zakończymy muzycznie, bo 8 września 1944 roku w Wilnie urodziła się piosenkarka Ada Rusowicz. Po ekspatriacji dzieciństwo spędziła w Dzierzgoniu, a szkołę ukończyła w Sztumie. Więc piosenka teraz. Muzyka Czesław Niemen. Słowa Franciszek Walicki, Wel Jacek Grań.
To była moc. Po takiej dawce Big Beatu lat 60. przyda się chyba nam wszystkim chwila oddechu. Za chwilę krótka przerwa, a my z Państwem usłyszymy się ponownie za kilka minut.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa po przerwie w drugiej części kresowego saloniku Radia Gdańsk. Dziś pod patronatem pary prezydenckiej już po raz 12 Polacy wspólnie czytają wybitne utwory literatury polskiej.
Przed nami, drodzy Państwo, nie lada wyzwanie. Jak przedstawić w ciągu tak krótkiego czasu powieść Elizy Orzeszkowej z 1888 roku o przeplatających się losach dwóch skonfliktowanych rodów – Korczyńskich, posiadaczy dóbr ziemskich i zubożałych Bohaterowiczów, mieszkańców Zaścianka, których łączy wspólna przeszłość – walka w powstaniu styczniowym.
Konflikt między Korczyńskimi a Bohaterowiczami, jak Państwo zapewne pamiętają, uzupełnia konflikt pokoleniowy w rodzinie Korczyńskich, a wątek miłosny między Justyną Orzelską a Janem Bohaterowiczem dopełnia całości. Utwór ma wymowę patriotyczną, ale oczywiście inną niż u romantyków. Orzeszkowa we współpracy różnych warstw, w tak zwanym solidaryzmie społecznym, widzi szansę dwie dekady po upadku powstania styczniowego na przetrwanie i rozwój narodu.
Powieść ma sielankowe zakończenie, ale to nie zmienia sytuacji, że nadal pozostaje kwestia, które części utworu Państwu zaprezentować. Dzień był letni i świąteczny. Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało. To początek, opisy przyrody pominiemy. W pierwszym rozdziale ciekawa jest rozmowa Marty Korczyńskiej i Justyny Orzelskiej, które wracają z kościoła. Oto jej fragment, znany także z filmu z 1987 roku, będącego adaptacją powieści.
Dwie kobiety iść znowu zaczęły. Marta mówiła: ten Janek Bohaterowicz na pięknego i dzielnego chłopaka wyrósł. Znałam go dzieckiem, znałam ich kiedyś wszystkich. Kiedyś, dobrze i z bliska. Zamyśliła się, mówiła ciszej trochę niż zwykle. Był, uważasz, taki czas krótki, że ci Bohaterowicze u nas we dworze bywali i do stołu z nami siadali. Mianowicie ojciec tego Janka, Jerzy, i stryj jego, ten Anselm Bohaterowicz, co to teraz podobno schorowany i melancholikiem jakimś stał się. Jednakowoż, jaki to był kiedyś mężczyzna? Przystojny, odważny, patriota, romansowy. Do takiej poufałości wtedy pomiędzy dworem a tą szlachecką okolicą przyszło, że siądę sobie bywało do fortepianu i akordy biorę, a Anselm za mną stanie i śpiewa. Bywaj, dziewczę, zdrowe ojczyzna mię woła. A potem ja jemu śpiewam. Szumiała Dąbrowa, wojacy jechali. Będzie temu już lat 22, 23. Jaki to był gwar u nas, jakie życie i moje... i wszystkich. A teraz wszystko inaczej, inaczej, wieczny smutek. Mówiła to coraz powolniej, głową kiwała, a ogniste jej oczy nieruchomo tkwiły w dalekim punkcie przestrzeni. Wtem z nadwozu, który oddalił się o kilkadziesiąt kroków, z towarzyszeniem klekotliwego turkotu kół, wznosił się czysty i silny głos męski, z całej szerokiej piersi śpiewający strofę starej pieśni. Ty pójdziesz górą, ty pójdziesz górą, a ja doliną. Ty zakwitniesz różą, ty zakwitniesz różą, a ja kaliną. Justyna z szeroko otwartymi oczami i rozchylonymi w uśmiechu usty słuchała pieśni, która dalej rozlewała po polach swą rozgłośną i smętną nutę. Ty pójdziesz drogą, ty pójdziesz drogą, a ja łozami. Ty się zmyjesz wodą, ty się zmyjesz wodą, ja mymi łzami. Słowo honoru! Nagle i najgłębszym swym basem zawołała Marta. I my kiedyś z Anselmem śpiewaliśmy ten sam duet. Na wozie stojący wysoki mężczyzna w znacznym już od dwóch kobiet oddaleniu śpiewał dalej. Ty jesteś panną przy wielkim dworze. Ja będę księdzem w białym klasztorze. Ot! — serknęła Marta. — W pieśni jest — będziesz, nie jesteś. Dlaczego on śpiewa — jesteś? — Przerabia sobie stare pieśni. Błazen.
Justyna uwagi tej nie słyszała. Gorący płomień przemknął w jej oczach.
— Pyszny głos — szepnęła.
— Nieszpetny — odpowiedziała Marta. — Pomiędzy nimi często znajdują się piękne głosy i śpiewacy z nich zawołani. I ten Anselm kiedyś, gdzie tylko bywało, obróci się, zaśpiewa.
Z daleka od toczącego się wozu przypłynęła jedna jeszcze strofa. A jak pomrzemy, każemy sobie złote litery wyryć na grobie.
Czemu narzekasz, ty będziesz moja?
O ciebie, miłości, ty mój kochaneczku, mam już nie twoja.
A który pan, panie Michale, fragment wybrał? Bywał pan i zna Grodzieńszczyznę i miejsca, w których toczy się powieść nad Niemnem.
Są takie, panie Andrzeju, dwa oczywiste miejsca. Pierwsze to położony w pobliżu wsi dawnego zaścianka Bohaterowicze, grób Jana i Cecylii. To doprawdy niesamowite uczucie stać przed mogiłą protoplastów rodu Bohaterowiczów i czytać nad Niemnem.
Pod sosnami i gruszą coś czerwieniało, błękitniało i bielało. Trzeba było wejść pomiędzy drzewa, aby rozpoznać, że to grobowiec. Był to grobowiec bardzo prosty i ubogi, ale takiego kształtu i w taki sposób przyozdobiony, że aby móc podobny mu zobaczyć, trzeba by cofnąć się wstecz o kilka wieków. Składał się on z sześciokątnego, grubego u podstaw, a zwężającego się ku szczytowi krzyża, na którego czerwonym tle bielała postać Chrystusa, a którego boki okryte były różnobarwnymi godłami i figurami. Były tam białym pokostem powleczone i ściśle do krzyża przylegające trupie głowy i różne narzędzia chrystusowej męki. Płaskie popiersie Marii z tkwiącymi w nich siedmiu pozłacanymi niegdyś i w kształt miecza wyrzeźbionymi strzałami, wsparte na rękach i w zamyśleniu na podstawach z drewna lub gliny siedzące wypukłe figury świętych. Z chudości tych figur, ze szkieletowej długości ich członków, z okaleczeń, którymi czas zatarł rysy ich twarzy, poznać można było smak i robotę odległych czasów. Krzyż był tak spróchniały, że rychłym upadkiem groził, ale rozpięta na nim postać Chrystusa i boki jego okrywające figurę przez czas okaleczone, ze spłowiałymi barwami i pozłotami, zachowywały niezmącone główne zarysy swe i cechy. Osłaniał je i od zupełnego zniszczenia chronił rozpięty u szczytu gontowy daszek. Na szerokiej podstawie krzyża bielał wyraźnie jeszcze, choć miejscami zacierający się już napis. Jan i Cecylia, rok 1549. Memento mori. Tylko nazwiska nie było tam żadnego. Z bezimiennego tego grobowca, osłoniętego przed światem ścianą nadniemeńskiego parowu, przeszło 3 wieki patrzały na przepaść zieloną, zwarczącą w głębi krynicą, na olbrzymi i cały w mchach swych i wiankach leżący kamień, na wielki trójkąt Niemna, odsłonięty tu przez wyginające się w tył ściany przepaści i stojący w tej cichej pogodzie szybą błękitu i srebra.
Nie sposób pominąć piękną historię nadania nazwiska Janowi i Cecylii, historię związaną z wielkim księciem litewskim, królem polskim, Zygmuntem Augustem, mężem Barbary Radziwiłłówny.
Jako też ze 100 domów i ze 100 ogrodów, z pola, z łąk, z rzeki, pozbiegali się wszyscy ludzie, patrząc na niewidziane rzeczy i oczekując, co z tego będzie. A król ich zapytuje, czy żywie jeszcze rodziciel was wszystkich? Żywie i w zdrowiu przebywa, odpowiedział najstarszy syn Jana i Cecylii, który przed króla wystąpił, sam z marszczkami cały poorany i siwy jak gołąb. A rodzicielka czy żywie? Pyta znów król. Żywie i w zdrowiu przebywa. Król podączas rzekł, radbym na nich pojrzał. Wedle królewskiego żądania wnet stać się musiało. Z najpiękniejszego domu synowie i córki, wnuki i prawnuczki wyprowadzili parę rodzicielów. Więcej niż listuletnie te starce szli same przez się, niczyjej pomocy nie potrzebując, w śnieżystych, płótnianych sukniach, by 2 białe gołębie, jedno przy drugim. On opierał się na toporze, w długim kiju oprawnym, ona siwiałe włosy po pas rozpuściwszy, głaskała biegnącą przy niej sarenkę. Kiedy już wobec króla stanęli, wszyscy zdumieli się, bo król, kołpak swój zdjąwszy z głowy, powiał nim przed starcami tak nisko, że aż z brylantowego pióra sypnęły się gwiazdy. Któż ty, starcze? Zapytał Jana, odkąd przyszedłeś, jak zowiesz się i z jakiej kondycji pochodzisz? Starzec, jak przystało, pokłoniwszy się królowi, śmiele odpowiedział. Przyszedłem tu od stron onych, którymi przepływa Wisła. Nazwisko swoje oznajmię tylko jednemu Bogu, kiedy przed świętym sądem jego stanę. A kondycja moja niską była, pokąd do puszczy tej nie zaszedłem, gdzie wszystkie stworzenia są zarówno dziećmi powszechnej matki ziemi. Z gminu pochodzę i pospolitakiem na ten świat przebyłem, ale oto ta pani i małżonka moja z wysokiego domu zstąpiła, aby moje wygnańcze życie podzielać. Odpowiedź tę posłyszawszy, król myślał długo, aż odwróciwszy się do panów, co wokół zgromadzeni byli, rzekł. Dufam, że wasz mościowie uprzejmie pochwalicie, a przyszły Sejm sprawiedliwie zatwierdzi dekret, który zaraz chcę tu ogłosić. Panowie, myśl królewską odgadując i potakując głowami, razem krzyknęli. Inaczej nie może być, miłościwy panie. Sami tego żądamy i oto waszą królewską mość upraszamy. Wtedy król odwrócił się do Jana. Ty, starcze, wedle własnego żądania bezimiennym ostaniesz i jakeś się urodził, tak w grobie legniesz pospolitakiem. Ale żeś był bohaterem mężnym, który tę oto ziemię dzikiej puszczy i srogim zwierzętom odebrał, a zawojowawszy ją nie mieczem i krwią, ale pracą i potem, piersi jej dla mnogiego ludu otworzył, a przez to ojczyźnie bogactwa przymnażając, przeto dzieciom twoim, wnukom i prawnukom, aż do najdalszych pokoleń i samego wygaśnięcia rodu twego, nadaję nazwisko od bohaterstwa tego wywiedzione. Tu, z prawicą wyciągniętą nad zdumiałym ludem, król donośnym głosem wypowiedział: oto ten ród, idący od człowieka z kondycji pospolitego urodzenia, idzie w porównanie ze szlachtą rodowitą krajową i wszystkich praw stanowi rycerskiemu odpowiednich, odtąd aż do wygaśnięcia swego używać ma i takowe wykonywać. Nobilituję was i nakazuję, abyście nosili nazwisko bohatyrowiczów, a pieczętowali się klejnotem pomian, który jest żubrzą głową na żółtym polu osadzoną. Jako pierwszy rodziciel wasz pokonał żubra i z odziedziczonego jego siedliska uczynił to wdzięczne i obfitością cieknące pole.
Wracając do tych miejsc, o które pan pytał, drugie takie miejsce to znajdująca się w pobliżu wsi Miniewicze, w lesie nad brzegiem Niemna, zbiorowa mogiła. Spoczywa w niej 40 powstańców, o czym zaświadcza inskrypcja na granitowym głazie. Góruje nad nim krzyż z napisem Gloria Victis, chwała zwyciężonym. Justynie o walkach powstańczych, śmierci Jerzego Bohatyrowicza i jego przyjaciela Andrzeja Korczyńskiego opowiada Jan Bohatyrowicz, który jako 8-letni chłopiec był w pewnym sensie świadkiem tych tragicznych wydarzeń.
I więcej nigdy już pan ojca swego nie widział?
Raz już tylko po tym ostatnim rozstaniu się o nim usłyszałem. Pewno dobrze po świętym Janie, a może i około świętej Anny, bo zboże już na polu prawie dojrzewało i gdzieniegdzie rządź je zaczynali. Staliśmy w okolicy, nad samym brzegiem, w tym miejscu, gdzie, wie pani, na naszym podwórku lipy rzędem rosną. Niedużo nas było, może osób kilka, bo inni ludzie na swoich podwórkach zgromadzali się i tak samo jak my, kubkami stojąc, wszyscy ku stronie piasków obróceni, stuków i grzmotów słuchali, co tam toczyły się i turkotały, to dłużej, to krócej, to prędko, to pomaleńku, jakby z całego nieba pioruny zebrały się i w te miejsca biły. Słowik już w ten czas nie śpiewał, tylko gdzieniegdzie podejmowały się z nadboru chmury wszelkiego ptastwa i jak zwariowane z przeraźliwymi krzykami latały nad borem, nad rzeką, na drugi brzeg, uciekając albo też lecąc jak najdalej, zdaje się, na oślep. Nad piaskami zaś ciągle grzmiało, a grzmiało. I dopiero przed samym wieczorem grzmoty te zaczęły pomału ustawać, aż i zupełnie ustały. A za to po całym borze poniosły się wielkie ludzkie krzyki i zgiełki. Ja wtedy tak przeląkłem się, że całego mnie trząść zaczęło. I mocno uczepiłem się matki, która fartuch przy oczach trzymała i przed sąsiadkami, co do niej z szeptami przybiegły, po cichu lamentowała. Potem jednakowoż i krzyki zamilkły, noc nastała. Widać, że niebo chmury zaległy, bo zrobiło się bardzo ciemno. Ale pomimo nocy ludzie wciąż kubkami na swoich podwórkach stali albo siedzieli, ku piaskom patrząc, a na miejsce tych ptasich wrzasków, które rozlegały się we dnie po całej okolicy, w ciemności nocnej rozeszły się szepty ludzkie, szumienie wiatru naśladujące. W tej cichości i w tym szumieniu posłyszeli mi jednakże na przeciwnym brzegu rzeki wielkie pluśnięcie wody, a potem już ciche, ale ciągle jednostajne pluskanie. Ktoś dziś do wody skoczył, płynął, rzekę przepłynął i spod lip naszych widać było cień, jakiś wstępujący pod górę, to prędko, to pomału, aż ostatni raz skoczył i wprost przed nami stanął. Matka przeżegnała się, krzyknęła: Anselm! I zakręciła się na miejscu jak nieprzytomna. Ale stary Jakub, który jeszcze w ten czas niezupełnie był wariatem, wziął stryja za rękę, do chaty go zawiódł i światło rozniecił. Kubka też ludzi wcisnęła się do chaty. Mnie znowu coś trząść zaczęło, kiedy na stryja spojrzałem. Jezu drogi, jak on wyglądał! Twarz miał czarną jak u murzyna i tylko oczami wilczymi błyszczącą. Odzież calutką w dziurach. Rękę jedną opuszczoną i bezwładną, a z włosów i z odzienia woda mu potokami ciekła. Dyszał tak, że słowa wymówić nie mógł i tylko kiedy niekiedy tak stękał, jakby w nim coś pękło. Ludzie koło niego szeptali, pytali, nawet go za ręce i odzież targali. On nic. Raptem na mnie spojrzał i łzy potokiem ściekły mu po uczernionej twarzy. Za kołnierz od koszuli mnie schwycił i tak nagle do siebie przesunął, że aż krzyknąłem ze strachu. A potem zaczął do mnie mówić. Z początku niewyraźnie mówił, że i zrozumieć nie mogłem, ale potem, nie wiem czemu, zrozumiałem, że on mnie każe do dworu Korczyńskiego lecieć, do pana Benedykta, który teraz w domu siedzi. Powiedz ty jemu, że pan Andrzej tu. I na czoło sobie pokazał. A twój ojciec tu. I na piersi sobie pokazał. A potem jeszcze dołożył: obydwóch nie ma. I spytał mnie: zrozumiałeś? Zrozumiałem. Zrozumiałem tak dobrze, że do dziś dnia.
Wspomniał pan, panie Michale, o napisie Gloria Victis umieszczonym na powstańczym krzyżu. Gloria Victis to także tytuł zbioru opowiadań poświęconego powstańcom, będącego ostatnim dziełem Elizy Orzeszkowej. Pisarka, przypomnijmy, zmarła 18 maja 1910 roku w Grodnie. Tam też została pochowana. W ostatniej drodze towarzyszyły jej dziesiątki tysięcy osób.
Cóż, proszę państwa, zdajemy sobie sprawę, mówiąc eufemistycznie, że nie wyczerpaliśmy tematu, ale mamy nadzieję, że zachęciliśmy państwa do ponownej, a może po raz pierwszy, do sięgnięcia do powieści Nad Niemnem.
A na zakończenie dzisiejszego spotkania mamy dla państwa informację. W imieniu Stowarzyszenia Rodzina Ponarska oraz Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej zapraszamy w środę 13 września o godzinie 12 na targ węglowy w Gdańsku. Odbędzie się tam wernisaż plenerowej wystawy Ofiary zbrodni w Ponarach pod Wilnem 1941-1944. Jej autorem jest Przemysław Namsołek, wiceprezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska oraz Oddziału Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej.
Dziękujemy państwu za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy razem z realizatorką Julią Baranowską do słuchania kresowego saloniku w sobotę 16 września. Początek audycji jak zawsze kilka minut po 16.
A wracając do Elizy Orzeszkowej, zastanawiam się, jak zainteresować młodzież powieścią Nad Niemnem. Może zaproponować im audiobooka? Ma pan jakiś pomysł, panie Michale?
Może warto, panie Andrzeju, skorzystać z pomocy raperów z Nad Wisły, którzy przygotowali dla sztubaków zestawy pod nazwą Lektury z literatury, czyli bryki z Towarzyszeniem Muzyki. Pomysł niekonwencjonalny, ale może w tym tkwi jego siła. Posłuchajmy.
Drogie dziadki, chcemy streścić to, co mieści się w powieści,
którą chciała Orzeszkowa mezaliant zatytułować.
Lecz po zmianie w rezultacie, jaką Nad Niemnem ją znacie,
to historia jest dwóch lodów i przełamywania lodu.
Jan z Cecylią, wiek 15 do pierwszego protoplaści.
On był z gminu, a ona ze szlachetnie urodzona.
Orzeszkowo, za Nad Niemnem, jak to mówią, dzięki piękne. Gdy przybyli, tylko puszcza rozciągała się tam wówczas.
A przybyli, bo umknęli tym, co ich rozdzielić chcieli.
Nie zaznali już rozłąki w płodne pola oraz łąki.
Przekształcili ten dziewiczy teren, mogąc tylko liczyć na swe siły.
Choć pod porą było dzieci 12.
Gdy już swe rodziny miały i wraz z nimi budowały.
Uprawiały pola żyzne, zaludniały ojcowiznę.
orzeszkowo, za nadmiernym, jak to mówią, dzięki piękne.
Osiem przeszło tak dziesiątków lat, aż kiedyś w tym zakątku
zjawił się król Zygmunt August, co historię tę z ich znał.
I w uznaniu ich dokonań nadał herb im, był to pomian, żółte pole i żubrzysko.
Nadał także im nazwisko, co z bohater związek słowem ma bohaterowiczowie. Orzeszkowo, za nadmiernym, jak to mówią, dzięki piękne.
Już trzy wieki śpiewał krzyże, na nim tata, a poniżej
jest memento mori, czyli nie będziemy wiecznie żyli.
A kolejne pokolenia mają stale do czynienia z tą mogiłą.
Co wyrazem tego jest, że trzeba razem działać
i że człowiek znaczy tylko dzięki ciężkiej pracy.
Orzeszkowo, za nadmiernym, jak to mówią, dzięki piękne. Ich potomkiem jest dzisianek, zamieszkuje on za ścianę.
Kocha krewną Korczyńskiego, który z rodu jest drugiego.
Za cel główny ma Benedykt, dba o stały rozwój Schedy.
O Korczyna ziemię właśnie ma za ściankiem ciągłe właśnie.
Procesuje się po sądach, jakże zmienił się w poglądach 150 lat mający ród.
W legionach dziad walczący, ojciec tak w listopadowym, Benek z braćmi zaś w styczniowym.
Mowa tutaj o powstaniach, ród więc prawy od zarania.
I jest druga też mogiła, co dwóch druhów połączyła.
Andrzej Benka, brat w niej leży, oraz Janka, ojciec Jerzy.
Wtedy jeszcze rody te dwa bój styczniowy mocno jednał.
Orzeszkowo, za nadmiernym, jak to mówią, dzięki piękne. Jest wspomnienia również warta miłość, którą żywi Marta.
Benedykta bliska krewna z wzajemnością do Anzelma.
Stryja Janka, lecz bariery nie pochodzą z jednej sfery.
Stąd odwagi brak z jej strony czynią związek niespełnionym.
Lecz nadrobi to Justyna, która pana jest skorczyna siostrzenicą.
I ma w planie z bohaterowiczem Janem
związać przebieg swoich losów, no i wiąże ich w ten sposób.
Sprawia, że tak jak w przeszłości oba rody są w jedności.
Nic już nie ma do dodania.
Pora zasiąść do czytania.
Orzeszkowo, za nadmiernym, jak to mówią, dzięki piękne. Orzeszkowo, za nadmiernym, jak to mówią, dzięki piękne, dzięki piękne.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.